Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy weszli w nową rzeczywistość. Tą rzeczywistością jest Jezus Chrystus. Nie coś, lecz ktoś. Osoba. Gdy byłem pastorem w Krakowie, to kiedyś przed chrztem pewien brat powiedział takie świadectwo. Jest w pracy, pracuje, po godzinie 10 kolega się dopyta, czy jest chory. A on mówi, nie, wszystko w porządku. A o godzinie 12 kolega pyta, Józek, jesteś chory? Nie, wszystko w porządku. I wreszcie go za pół godziny olśniło tego kolegę i mówi, wyłącz maszynę. A pracowali obaj w fabryce przy tokarkach. Tokarki wyłączyli, była cisza i on mówi, już wiem, ty nie przeklinasz. Z tobą coś musiało się złego stać, bo ty nie przeklinasz. Dzisiaj miałeś trzy braki, tu stoją te braki. Dwa razy cię opiłek uderzył, to są ślady. I normalnie byś klął. A dzisiaj cały dzień milczysz, nie klniesz. Musisz być chory. A mi nie, nawróciłem się. I ten brat chciał się ukryć. Chciał się ukryć, ale mu się nie udało. I o drugiej, gdy już skończyli pracę, gdy wychodzili z szatni i on szedł już tam do portierni, z tyłu koledzy śmiali się, a potem miał, miał za nim. Więc wiedział, że nie ukrył się i niestety teraz będzie cierpiał jako chrześcijanin, będą go przezywać. A więc Kościół w świecie jest taki. Chce czy nie chce, nawet gdy milczy, to mówi. No ale czy świat w Kościele ma jakiś udział? Zastanawiałem się, od czego by tu zacząć, na czym by oprzeć to właśnie rozważanie. I otwórzmy 16 rozdział Ewangelii według Mateusza. Ten rozdział, gdzie jest mowa o Jezusie, który buduje swój Kościół. Wszyscy znamy dobrze to miejsce. 13 wiersz niżej, ja oczywiście nie będę teraz czytał, wszyscy znamy. Możemy otworzyć, śledzić. I właśnie Pan Jezus powiedział, że ja buduję mój Kościół na człowieku. Na Piotrze, krnąbrnym Piotrze, kamienistym Piotrze, jak wskazuje jego imię, Piotr, Petros, kamień. I my jako żywe kamienie mamy też się razem łączyć i te rogate, o ostrych krawędziach kamienie mają właśnie tworzyć Kościół. I wydawałoby się, że to jest jakieś nieporozumienie. Coś wzięte ze świata ma być odmienne od tego świata. I właśnie co u ludzi jest niemożliwe, to u Boga jest możliwe. I właśnie Bóg zechciał w ten sposób stworzyć tę nową rzeczywistość. Mając na tej ziemi ludzi, którzy są już nową rzeczywistością. Jesteście solą ziemi. Jesteście światłością świata. Jest to nowa rzeczywistość. Jesteście tą szczególną wonią. Jesteście tym szczególnym listem. I ta nowa rzeczywistość jest w nas. I właśnie wyczytam ten 16 rozdział Ewangelii według Mateusza, gdy Pan Jezus mówi do uczniów, jakie będą dalsze koleje Jego życia. Że nie będzie triumfalizmu, ale będzie Golgota, będzie krzyż, a więc hańba. To była haniebna śmierć w ówczesnym czasie. I cóż wtedy mówi Piotr? Ja teraz wezmę ten tekst z przekładu ekumenicznego i pozwólcie, tu jest troszkę inaczej oddana ta myśl. 22 wiersz. Piotr wziął go na bok. Zaczął stanowczo odwodzić od tego, mówiąc, Bóg jest ci życzliwy, Panie. Nigdy to ciebie nie spotka. A więc Piotr jest bardzo pewny siebie. Pamiętamy Piotra, gdy był przesłuchiwany razem z Janem po uzdrowieniu tego człowieka przy drzwiach pięknych. Tam widzieli, że mają odwagę Chrystusa. Że mają szczególną pewność. Tutaj jest pewniactwo. Piotr jest pewny siebie, a nie pewny w Bogu. To jest różnica. Stanowczo odwodzić. Króla królów, Pana panów, ten robaczek Piotr odwodzi stanowczo. Co za arogancja i zarozumiałość. Każdy z nas w swoim czasie też taki bywa, gdy chodzi o jego stosunek do Boga, prawda? I zapewnia, że Bóg w imieniu Boga mówi, jest ci życzliwy. On wie, co Bóg myśli na ten temat. Zobaczcie. Nigdy, to sobie zakreśliłem, nigdy to cię nie spotka. I co usłyszał? Powiedz sobie głośno. Idź, precz ode mnie, szatanie. A tu właśnie jest komentarz. Wyrażenie hipage opisomu oznacza nie idź precz, odejdź. Nie. Oznacza idź za mną, szatanie. To wyrażenie oryginalnie oznacza idź za mną. Jest komentarz. W czasach Jezusa uczniowie uczyli się od mistrza, chodząc za nim. Poprzez te słowa Jezus nakazuje Piotrowi, który w tej chwili jeszcze nie rozumie tego, co mówi Chrystus, i przez swoją postawę jest kusicielem, by zajął ponownie miejsce w szkole Jezusa. I takie dosłowne tłumaczenie, to jest dosłowne tłumaczenie, sugeruje też kontekst następnego wiersza. Następnie oznajmi uczniom, jeśli ktoś chce pójść za mną. I co chcę przez to powiedzieć? Świat jest na zewnątrz. Jest to świat paskudny czy wspaniały? Na pewno wspaniały, bo Bóg go stworzył. Bóg świat umiłował i dał swego Syna. A więc Bóg to, co stworzył, miłuje. Że świat się zepsuł, to kto go zepsuł? Nie sam się świat zepsuł, jak dziecko nieraz mówi, mamusiu spadło, mamusiu połamało się. Gdy samo zrzuciło, gdy samo połamało. To nie samo. Człowiek zepsuł ziemię, mówi nam Biblia. A więc świat jest w człowieku. Na zewnątrz świat jest piękny, a jeśli jest nie taki, jakbyśmy sobie życzyli, to myśmy go zepsuli, psujemy i będziemy psuć. A więc nie mówmy, że świat jest paskudny. Ten wspaniały świat, mówi nam list Jana, jest położony w złu. On jest położony w złu. I trudno budować wspaniałe domy i swoje życie na bagnie. Cały czas to bagno wciąga i wiemy, jak tam jest, ile jest komarów i innych rzeczy złych, a my musimy na tym budować swoje wspaniałe życie. Wiadomo, że to jest dyskomfort, że nas to denerwuje, że jesteśmy zmęczeni. Ale to nie jest Boża wina. I stąd nie będę teraz mówił, tak jakbyśmy oczekiwali, co w tym świecie nam zagraża. Bo apostoł Paweł, gdy zborowników w Kolosach miał właśnie w tym zagadnieniu pouczać, to on to wyraźnie im powiada, że tak nie będzie sprawy ujmował. A więc, nie będę do was mówił w kategoriach nie bierz, nie próbuj, nie dotykaj. Ja też wam listy rzeczy zakazanych nie będę teraz wyświetlał. Bo to się wszystko dezaktualizuje. Lat temu 50, gdy ja miałem lat 13, kaznodzieje grzmieli z kazalnicy przeciwko różnym rzeczom. Tylko dwie wspomnę. Pamiętam kazanie, gdy siedziałem z przodu, a kaznodzieja grzmi na temat długości kołnierzyków w koszulach. Bo pojawiły się koszule takie, jak mają właśnie nasi bracia. Nie takie, jak teraz są, prawda? Ale takie troszkę w dół. A były takie, że zakrywały krawat w dół. Takie długie były, śliczaste, że krawat był zakryty. I grzmieli nowa moda i całe kazanie o kroju kołnierzyków. Autentycznie pamiętam. Innym razem mój ojciec, całe kazanie, jak to chrześcijanie, szczególnie chrześcijanki, przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Że Chrystus to umarł, znaczy, że urodził się, umarł. A więc święta to mają, a one cały czas i grzmiał przez 40 parę minut w czwartek. My idziemy z całą rodziną, ja, moi bracia, ojciec do domu. Mama, oj tatuś, tylko Stańka nic nie mówi. A ja jako jej najstarsza córka, bo mama nie miała córki, więc ja byłem jako najstarszy jej córką, więc dobrze wiedziałem, w czym jest rzecz. Co znaczy wysprzątać to wszystko, zrobić zakupy i tak dalej, bo jej pomagałem. To była jedyna kobieta w naszej sześcioosobowej rodzinie. Więc ja starałem się być jej dobrą towarzyszką i jej pomagać we wszystkim. I wiedziałem, co ona mówi. A potem mamy 3 dni świąt, pomijając Wigilię. Nic nie kupisz, to dzisiaj można kupić, prawda? Sklepy są otwarte całą dobę i tak dalej. Wtedy wiadomo, a to trzeba mieć zapasy chleba i tak dalej. No wszystkiego i nagotowane, bo wszyscy chcą jeść, przychodzą z nabożeństwa, od razu chcą jeść. Mama też była na nabożeństwie. Mama tak mówi, no stróżka, wyłaź z podłóżka, dawaj jeść. ten sposób nam dawała do zrozumienia, że musimy się przyłożyć do przygotowań. I wszyscy brali się do roboty, aby stół był nakryty i tak dalej, dalej, żeby teraz obiad wspólny przygotować. I potem mama z ojcem już, jak tam sobie leżeli, mama mu dopiero tłumaczy. To była ciężka charówka, którą musiała zrobić na rzecz 5 mężczyzn, które miała w domu. Nie myślcie, że ja będę właśnie w tych kategoriach, bo wtedy, gdy ja miałem lat 14, nie wolno było do kina chodzić. A ja po kryjomu chodziłem. Kupowałem sobie taki na miesiąc informator i same ambitne filmy psychologiczne, na przykład Bergmana, zaliczyłem dlatego, że troszczyłem się o swój rozwój intelektualny. I chodziłem do kina, ale nie na jakieś byle filmy, tylko na ambitne filmy. Ja nie wiedziałem, że one są ambitne, po prostu mi się podobały. I dzięki temu dzisiaj wiem, kim jest Bergman i jego wszystkie początki. Jeżeli powiem jakieś nazwisko, jakiegoś aktora, to chyba mało kto będzie wiedział. Jean Gabin, kto zna Jean Gabin? O, sporo ludzi zna, prawda? To był dobry aktor, prawda? On grał, nic nie mówiąc nawet. Pięknie grał. A więc, gdy wychodziłem z kina, szybko bilet świadomie darłem i wrzucałem do kosza, bo wiedziałem, że w domu będzie rewizja. Kontroler. Ja się bałem takiego chrześcijaństwa. Bo ojciec brał pas, stał nade mną, a ja siedziałem w fotelu i kazał mi Biblię czytać. I pół godziny stał z pasem i pilnował, czy ja ją czytam. Więc ja nienawidziłem takiego chrześcijaństwa. I nie myślcie, że ja będę teraz mówił właśnie, co wolno, czego nie wolno, bo to się za pół roku zdezaktualizuje. Przedtem trzeba było czekać 20 lat. Dzisiaj się to wszystko dezaktualizuje w ciągu pół roku. Szukam telefonu komórkowego, ale tam już zostawiłem w apteczce. Tam będziemy mieć, wiecie co, programy telewizyjne, reklamy rozmaite. No, nie chcę teraz mówić, żeby was nie intrygować rzeczami dobrymi, ale i złymi, które będą w telefonach komórkowych i to bezpłatnie będą, tylko się liczba odbiorcy będzie liczyć. A więc zakazami niczego nie zrobimy. Apostoł Paweł wyraźnie powiada, że to wszystko nie skutkuje. To jest przeznaczone do zniszczenia przez używanie. Coś nas intryguje, intryguje, ojej, jak się napijemy. Gdybym teraz wypił litr wody, to będę na nią patrzył już z obrzydzeniem, gdyby mi znów kazano pić litr wody, prawda? A więc nie tędy droga. Dlatego też Pan Jezus mówi do Piotra: Piotrze, ty nie myślisz o tym, co Boże. Ty myślisz o tym, co ludzkie. I to jest problem Kościoła. Tu jest świat w Kościele, w naszym myśleniu. Pójdź za mną, przeciwniku. Wyraz szatan znaczy przeciwniku. Pójdź za mną, a ja ci wskażę drogę doskonalszą, lepszą. Teraz cytuję 14 rozdział Koryntian. Drogę duchową ci teraz wskażę. I na przykład Pan Jezus im wskazywał, i to sobie wypisałem troszkę takich różnych dziedzin naszego życia. Matki chcą, aby dzieci przez Jezusa były dotknięte fizycznie. A co robią uczniowie? Gromią, nie demony, nie. Gromią matki. Gromią dzieci. Precz stąd, wynocha! To są święte sprawy. Co robi Jezus? Mówi: stop. To są ludzie. Potem wziął dziecko, postawił przed nimi na krześle i mówi: to jest człowiek. To nie jest dziecko, to jest człowiek w rozwoju. Trzeba się pochylić i nim zająć. Uczniowie poszli zaaprowizować ich drużynę, a ich mistrz siedzi przy studni. Przy studni go posadzili, żeby mu wody starczyło podczas upału. Patrzą, a ich mistrz rozmawia raz, że z kobietą, po drugie, że to z Samarytanką, po trzecie jeszcze taką grzesznicą. Są zdumieni. Ale Pan Jezus mówi: to nie jest kobieta. To nie jest Samarytanka. To nie jest grzesznica, to jest człowiek. Ja się zajmuję człowiekiem i nie patrzę na jego płeć, na jego stan, status. Mnie interesuje człowiek. I mówił o niej, z nią rozmawiał o bardzo głębokich sprawach, prawda? Znamy dobrze, nie muszę tego teraz komentować. Albo ta jawno grzesznica. Tutaj sobie teraz wyobraźcie, że przychodzi Pan Jezus. Tam cię przyprowadzają, czy też wy przyprowadzacie, bo ja w tamtym przypadku to byłem jako przyprowadzający, nie jako Jezus. I też idę w długich szatach, mam pełno kamieni w tych szlachetnych szatach, przychodzę, ją przyprowadzam i mówię, wszystko jest zgodne z prawem. Mojżesz powiedział tu i tu, tu i tu, tu i tu i należy zrobić to i to, czyli do ziemi. A ty co powiesz? I ha, 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 jest złapany. I właśnie Pan Jezus jak ich dotknął? To jest intrygujące. Ja gdy o tym rozmyślałem, to byłem w gronie tych, którzy przyprowadzili. I nagle słyszę pytanie, kto z was jest bez grzechu? Jako uczciwy człowiek, sam przed sobą również uczciwy, zaraz robię analizę i to prawda, że z nią nie, ale inne sprawy, z innych dziedzin. O Panie, rzeczywiście. Niech pierwszy kamieniem rzuci. No ja nie mogę być pierwszy, bo właściwie to ja bym też tu powinien przyjść z innego paragrafu. I wychodzę. Patrzę, wszyscyśmy wyszli, tylko ona została. Więc Jezus im wyraźnie powiedział, jak należy patrzeć na bliźniego przez pryzmat własnej belki. Dlatego też Pan Jezus oczyszczał ich pojmowanie, zmieniał ich sposób myślenia. Zauważyliście, że gdy mówił im o pięćdziesiątnicy, to oni pytali się, czy będzie królestwo i odnowienie, o ministerstwach rozmawiali. A więc Pan Jezus musiał cały czas ich wnętrze oczyszczać, żeby oni byli myśli Chrystusa. I tak można byłoby mówić o różnych sprawach. Na przykład sfera życia fizycznego. W tamtych czasach, kultury heleńskiej, greckiej, ciało, materia było siedliskiem grzechu zła. I żonglerka wszystkich filozofów polegała na tym, jak bóstwo uwolnić od odpowiedzialności za stworzenie zła. Jeśli Bóg stworzył materię, to stworzył zło. Czyli Bóg jest zły. Więc jak to uwolnić? I właśnie list do Kolosan jest przykładem, gdy się w zborach przejęto gnostycyzmem, który mówił m.in., że Bóg jest czysty, święty, ale On emanuje. Poprzez aniołów emanuje i w końcu któraś z emanacji stworzyła materię. Ale Bóg nie, Bóg stworzył tylko jakąś tam postać niebiańską. A Paweł mówi, nie. Bóg stworzył nasze cielsko. Tak jest, to złe ciało Bóg stworzył. Tak jest. Jak to? Tak jest. Jezus przyszedł w ciele. 15 rozdział Koryntian mówi o zmartwychwstaniu nie Jezusa, nie. O zmartwychwstaniu, przepraszam bardzo, naszego cielska. Wyraz ciało w testamencie oznacza również ziemski sposób myślenia. Dlatego ja używam jako cielsko. To basar, to sarks, czyli to mięso. Nie soma, czyli postać, ale właśnie to nasze krwiste mięso. Dlatego używam wyrazu cielsko. I właśnie Pan Jezus mówi do Samarytanki. Kochana, z Twojego ciała, która teraz grzeszy, gdy tej wody się napijesz, wypłyną rzeki żywej wody. Stanie się źródłem tryskającym. I 7 rozdział Ewangelii Jana na to właśnie jeszcze opisuje. Poszerza. A więc sfera fizyczna nasza jest uświęcona przez to, że Duch Święty w nas mieszka i ciało jest świątynią Ducha Świętego. I mogę żyć w tym świecie. Ale nic z tego świata nie musi być we mnie. Ja decyduję, co we mnie będzie, a co we mnie nie będzie. To muszę ja sam zrobić. Podobnie spójrzcie, jak Pan Jezus, Mateusz 5 rozdział, 6 rozdział, im mówi przodkom naszym, na Śląsku Cieszyńskim mówią starzykom. Jak to starzykom mówili? Nie cudzołóż. A ja wam powiadam coś innego. Nie myśl w sposób niewłaściwy. Bo ty już myślisz. Gdy masz sobie nienawiść na przykład, jesteś mordercą. Gdy masz sobie pożądanie tego pięknego obiektu, jaki widzisz, człowieka, kobietę, i się bawisz tymi myślami, już z nią dołożysz, mimo że cały czas jesteś pobożny, gdy chodzi o gesty. Ale twoje wnętrze jest tutaj istotne, bo Bóg widzi nasze wnętrze. Podobnie też to, o czym mówiliśmy wcześniej, jesteście. Teraźniejszość. Nasza teraźniejszość. To nie jest ucieczka. To nie jest wierne czekanie na zbawienie po śmierci, na wieczność tam, a tutaj jakoś przetrwamy. Nie. Już Stary Testament powiada, że Bóg w nasze serca włożył co? Powiedzcie mi. Włożył wieczność. Wieczność włożył. Ewangelia Jana 5:24 przecież wyraźnie mówi, kto w Niego wierzy, już przeszedł ze śmierci do życia, prawda? już mamy życie, ja już mam, ty już masz wieczne życie. Nie, dopiero będziemy je mieć. Ono się zaczęło, ono się rozwija i pewnego dnia się objawi, gdy moje cielsko będzie przemienione na podobieństwo ciała Chrystusa, ciała uwielbionego. A więc nasza teraźniejszość jest to okres produktywny. Jak mówi nam list Dzieje Apostolskie, mówią nam o Dawidzie, że Dawid za swego wieku, za swego pokolenia, jak jest powiedziane dalej, ale w Biblii Gdańskiej, usłużył woli Bożej. To mi się bardzo podoba. W Biblii Gdańskiej to właśnie było, jest zaznaczone, że on za swego pokolenia, za swojej generacji, za swego czasu, gdy żył, w ciągu tych 70 lat usłużył woli Bożej. Wtedy, gdy był posłusznym synkiem swojego ojca Jessego, gdy walczył o zdrowie i bezpieczeństwo swoich owieczek, gdy potem się oburzył na Goliata i tak dalej, i tak dalej. I też wtedy, gdy Natan go napomina, a Dawid zamiast Natana skrócić o głowę jako król, mówi: ja jestem tym mężem, i pokutował. On cały czas, walcząc z teraźniejszością, walcząc z ziemskością, walcząc z grzechem, cały czas aktywnie w teraźniejszym życiu chciał Bogu służyć i aż do końca to czynił. Tym bardziej my, ludzie Nowego Testamentu, dzieci Boże według Ducha Świętego. Kochani, albo takie podejście. Mateusz 19 rozdział, 8 wiersz nam przytacza pytanie faryzeuszy. Pytają się faryzeusze, czy wolno żonę odprawić dla każdej przyczyny. Sprawa w stosunku do żony, czy można ją za byle powodu odprawić. I jaka jest odpowiedź Pana Jezusa? Bóg chce, aby to, co się złączyło, co Bóg złączył, było nierozdzielne. Co Bóg złączył, człowiek, czyli ja i moja żona, niechaj nie rozdziela. Ale ze względu na zatwardziałość waszego serca. I jeśli chrześcijanin, mąż, chrześcijanka, żona jest zatwardziała w swoim sercu i odmawia przebaczenia, jeśli jest jakiś powód się pojawi, jakaś pojawi się przyczyna, odmawia przebaczenia, co wtedy? Jest w niej świat, czy nie ma świata? Jest po chrzcie, jest członkiem zboru, może być diakonisą, czy może być pastorem, ale nagle brak jest przebaczenia, brak jest odpuszczenia. I apostoł Piotr kiedyś pyta Pana Jezusa, ile razy mam odpuścić? Ja właśnie sobie to wypisałem. Co to jest przebaczenie? Co to jest odpuszczenie? Posłuchajcie. Przebaczenie, ten grecki wyraz charizomai, oznacza darować coś komuś. Charizomai znaczy okazać się łaskawym, od charis, łaska, przychylnym. A więc mamy dawać przebaczenie, czyli okazywać łaskawość. Ale odpuszczenie, to jest inny wyraz grecki, aphesis, oznacza uwolnić z niewoli, z ucisku, uwolnić od grzechu. A więc spowodować, żeby dana sprawa była rozwiązana, że ja spojrzę litościwie na drugą stronę. A jeśli proszę o przebaczenie, to mu odpuszczam i więcej nie wspomnę. I to jest postawa nie tego świata, gdzie jest odwet, gdzie jest cały czas przypominanie różnych krzywd, win, wypominanie. I wiemy, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, kto tą puszkę Pandory rozpętał i nie wiedzą teraz, co zrobić. Pomijam, nie chcę o tym mówić. A Bóg właśnie mówi, ja w głębokość morską wrzucę i nie wspomnę więcej. On IPN u siebie nie ma. On wszystko wrzucił w głębokość morską. Dlatego też, kochani, pojmowanie rodziny, podejście pełne przebaczenia, czyli łaskawości, pełne odpuszczenia, czyli uwalniania od winy, żebyś poczuł się wreszcie wolny od tego swego błędu, grzechu, to jest właśnie cecha chrześcijańska, a nie świecka. Jeśli tego brakuje, ja nieraz jako duszpasterz, też bracia, siostry, mieliście chyba takie przypadki, i ja w końcu pytam żony, czy widzi coś dobrego w swoim mężu, mówi nic. Pytam męża, czy widzi coś w swojej żonie, nic. A już są 20 lat małżeństwem, że mają dziecko, wszystko w norze, i mówi, że nic. To wiecie, to jest zdumiewające. Wtedy mówię, wiesz co, weź pieska i z nim na spacer, poszedł, a ja z nim rozmawiam. I pytam go, jak się zakochał, jak to, co się podobało, a te dołeczki, a to, a tam to opisuje wszystko. Ja sobie spisałem całą masę rzeczy, w porządku. Ona wróciła, ja mówię, bierz pieska i spacer teraz z tobą. I znów to samo, i znów coś spisałem. Potem patrzę, to jest tyle wspaniałych rzeczy, że wręcz poezja. I oni przychodzą, teraz ja czytam, co on mówił o niej. No słucha, no tak było, 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 było. Teraz odwrotnie, było, było. I co to się z tym stało? Nieaktualne, dołeczki dalej są. Dalej jest to i to i to. I dopiero wtedy ja mówię, teraz klękamy i powiedz, panie, dziękuję ci za Zosię. A go ściska w gardę. A ja mówię, nie ruszę się stąd, a już jest 10 wieczorem, ja stąd nie ruszę, aż nie powiesz, wreszcie wykrztusi. A jak zaczął krztusić, to wreszcie zaczął płakać i się rozwiązało i wreszcie inne języki się pojawiły, przebaczenie, woda się rozdylała, Ducha Świętego i ja patrzę, a on już jest rozanielony. A teraz startuj ty, mówię do niej, Zosiu. I mów to samo o nim, jej już było lżej. Kochani, oni są dzisiaj dziadkami szczęśliwymi i wszystko jest w porządku w małżeństwie. A to trwa kilkugodzinna walka z nimi, aby wreszcie... A więc nasze pojmowanie rodziny jest inne. My widzimy przede wszystkim człowieka, widzimy Chrystusa w naszym małżeństwie, widzimy słabości ludzkie jako własne słabości i w ten sposób my możemy nie jak świat postępować w zapiekłości, w złości, ale jako chrześcijanie. I tak można byłoby mówić jeszcze na przykład o władzy. Wiemy, jak dzisiaj ludzie walczą o władzę, która jest jak narkotyk. Ale Pan Jezus postawił dziecko i im powiedział, kto się uniży jak to dziecko. Kto chce być wielkim, chcieć być człowiekiem wielkim, w porządku. Ale jeżeli ktoś chce być wielki, niech wie, że musi to się odbywać na Bożych zasadach. A więc ta wielkość musi być według Bożych reguł. Dlatego też dzisiaj nam nie władzy potrzeba, ale mocy do służby. Będziecie mi świadkami, czyli tymi, którzy cierpią, a nie tymi, którzy panują. I stąd błędem jest, gdy ktoś marzy o tym, aby chrześcijanie byli w parlamencie, żeby byli prezydentami, premierami i tak dalej. To jest błąd, potworny błąd. Pamiętam, gdy Jimmy Carter był w Polsce, a to był baptysta, i właśnie gdy miał decydować o rozbrojeniu, o bombach neutronowych i tak dalej, ma decydować, kogo ułaskawić, a kogo nie ułaskawić. To jest straszna rzecz. On musi wszystkich ułaskawić, całe uzbrojenie zlikwidować, no ale czy on to jako prezydent może zrobić? A więc dajmy sobie spokój z marzeniami o władzy. Jeśli już władza, to na kolanach przed Panem. On ma wszelką władzę i on wykona wszystko to, co jest najlepsze w tym świecie. No i Piotr tego wszystkiego słucha. Spójrzmy na jego listy, piękne listy, które on pisze. I on tam przecież wyraźnie pisze w tym liście, że jako żywe kamienie mamy przystąpić do kamienia żywego, do Chrystusa. Mamy odrzucić wszelką złość i tak dalej, a pragnąć mleka Słowa Bożego, szczerego, niesfałszowanego. A więc on wie, co nas oczyszcza. Oczyszcza nas Słowo Boże, oczyszcza nas wiara w Chrystusa Jezusa, oczyszcza nas Duch Święty, krew Chrystusa. My musimy dbać o wewnętrzne oczyszczanie, aby nasze wnętrze było zgodne z tym, co Bóg myśli. I wtedy, gdy się pojawia 7 głównych grzechów. I przywiozłem mój zabytek. I to jest rok 62. Ja ją czytałem w roku 63, tuż po chrzcie Duchem Świętym. Mam ją pokreśloną jak Biblię, na kolorowo. I tam właśnie te 7 konarów różnych grzechów. Pamiętamy? Pycha. Z nieba spycha. Gniew. Miałem wykłady na kongresie w zeszłym roku na temat gniewu. On potrafi nawet zabić ten gniew. Mnie lub kogoś, na kogo się gniewam. Zazdrość. Nieczystość. Nieumiarkowanie. Lenistwo. Chciwość. I te właśnie 7 konarów potem mają gałązki rozmaite, a potem jeszcze gałązki. I to wszystko razem sprawia, że człowiek ma w sobie świat. A w tym czasie my musimy być ludźmi zmienionymi, odrodzonymi i wolnymi od tych rzeczy. Ale najpierw trzeba o tym wiedzieć. Gdy się wie, gdy się ma właściwy stosunek, to potem, jeżeli nam przyszła jakąś ofertę przez gadu-gadu, przychodzą teraz oferty rozmaitych pań, rozmaitych panów, którzy się chcą spotykać, to trzeba od razu wiedzieć, w co się klika. Prawda? Krzyżyk, czyli odrzucam to i kasuję. A nie wchodzić i rozpoczynać. Jeśli ja piszę piece, kotłownie, wiecie, kotłowe piece, bo kiedyś poszukiwałem, patrzę, a mi tutaj erotyka się wywala od razu. Ktoś mnie się no, zafałszował tego. Ja patrzę, ojej, ojej, ojej. Wiecie, tak jedna, druga, trzecia, czwarta, nagle stop. Nie cudzołóż. A ja, o, okej. Okay. Zawołałem żonę, mówię, wiesz co? Chcemy kupić pieso, tak. Znalazłem tutaj trzy strony, ale też mam tylko czwartą stronę, siadaj, zobacz. Kliknij, kliknęła, coś ty, pomyliłeś się, ja mówię, nie, zobacz. Ojej. No, a więc trzeba coś z tym zrobić. Najlepiej ośmieszyć. Tak, ośmieszyć, a potem nie wchodzić, nie bawić się, warknąć na grzech jak na psa, tupnąć nogą i przepędzić, nie bawić się, bo inaczej nas to wciągnie, wciągnie i świat będzie w naszych myślach. Ale żeby to było skuteczne, żeby każdy z nas chciał tak postępować, to trzeba coś zrobić. Do zborów, siedmiu zborów małoazjatyckich, jednakowe zdanie cały czas jest na końcu powtarzane. Jak, pamiętacie, jak ono brzmi? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do Kościoła, do zborów, do ludzi wierzących. I Apokalipsa 8 razy ma to zdanie. W innych miejscach Ewangelii też to występują, te zdania Pana Jezusa. Ja sobie zrobiłem nawet kazanie na ten temat i wygłosiłem to kazanie 22 kwietnia w Łodzi w moim zborze. I właśnie, gdy robiłem analizę tego zagadnienia, sobie też w internecie przypomniałem, jak ucho wygląda człowieka. Począwszy od naszej małżowiny, prawda, ucho środkowe i tak dalej, opisy rozmaite. I pomyślcie sobie, wpada dźwięk. On musi ucho to wewnętrzne odpowiednio pobudzić, tam powstają też odpowiednie płyny i tak dalej i pewne drgania i impulsy elektryczne idą do mózgu, do odpowiednich znów regionów i wtedy mamy takie czy inne wrażenia, takie czy inne zrozumienie. To musi też bardzo sprawa precyzyjna. I gdy wziąłem potem sobie Biblię i zacząłem czytać, to stwierdziłem, ucho może być nieobrzezane. Księga Jeremiasza 6:10. Ucho nieobrzezane. I usiadłem sobie, zacząłem to analizować. I wziąłem komentarz naukowy Biblii Katolickiej, Biblii Poznańskiej i tam jest napisane dosłownie ucho z napletkiem. Wiecie, co to jest napletek? Coś, co przy obrzezaniu u chłopca się odcina. To jest symbol starej natury. Co się odcina i wyrzuca. Ucho z napletkiem, tak dosłownie. I tam jest wyjaśnienie, że właśnie ta błona, która ma być delikatna, ma drgać, ażeby od zewnętrzne dźwięki, impulsy odebrać, ona jest obrośnięta, zatłuszczona. Coś jest na niej narośnięte. To nie jest coś, co można usunąć, ale coś, co jest zrośnięte i trzeba to operacyjnie zdjąć. Nieobrzezane ucho. I nie mogą słyszeć. Do kogo mam przemówić, mówi Bóg. Kogo mam przestrzec, aby słuchali? Oto słowo Pana, tych ludzi z uchem nieobrzezanych, stało się przedmiotem drwiny. Nie mają w nim upodobania. Ezechiel pisze o domu przekory. Nie chcą słuchać. Odwrócili się plecami, zatkali uszy. Ezechiel 12:2, Zacharia 7:11. A więc to są ciekawe rzeczy, gdy chodzi o odbiór tego, co jest w niebie, tego, co Bóg chce, abyśmy nie to, co nasze oczy widzą, co ten świat proponuje, abyśmy tym żyli. Więc musimy słuchać. I najważniejsze przykazanie w Izraelu było jakie? Pamiętamy? Szyma Izrael. Słuchaj Izraelu. To jest najważniejsze przykazanie. Religia mojżeszowa, religia chrześcijańska, religia muzułmańska, islam, to są religie słowa, księgi i słowa. A więc Bóg, Stwórca, który przemawia i w Jezusie Chrystusie przemówił do nas skutecznie. Mówiliśmy, który się znalazł między nami i do nas skutecznie przemówił. On właśnie cały czas słowem do nas chce docierać. I stąd młodzieży, czytaj Pismo Święte w różnych postaciach. Słuchając sobie na MP3, czytając sobie, ale cały czas ucz się na pamięć psalmu 119. Szczególnie, gdy masz myśli erotyczne w swojej głowie. Wtedy właśnie się psalm 119 wkuwa na pamięć. Ja tak stosowałem w swoim czasie. Właśnie gdy takie były okresy, to właśnie Pismem Świętym, tekstami biblijnymi, oczyszczałem swoje wnętrze, by myśleć po Bożemu, by być Kościołem w moich myślach, a nie światem. Dlatego też Biblia mówi, słuchaj tego ludu głupi i nierozumny. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. I by móc rozeznać się w tym świecie, by móc wiedzieć, co jest słuszne i dobre, jak to ocenić, musi być w nas miara. Musi być w nas ten wzorzec, który jest w Bogu. A ten wzorzec jest nam przekazywany właśnie przez Słowo Boże. Dlatego też mówi nam Izajasz, zwróć na mnie uwagę, mój ludu, słuchaj mnie, mój narodzie. Bo ode mnie wyjdzie nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. Pilnujcie mnie, ludu mój i moja rodzina, rodzino, nadstawcie mi uszu. Bo zakon ode mnie wyjdzie, a sąd mój za światłość narodom wystawi. Dlatego też, bracia i siostry, co zrobić, ażeby ten świat, który jest wokół nas, żeby ten świat nie był w nas. Ażebyśmy my byli w tym świecie Kościołem, a nie świat w nas światem. Co zrobić? I każdy z nas oddzielnie, bez żadnych zewnętrznych instrukcji, bez katechizmu, każdy z nas samodzielnie, jako cząstka żywa, cząstka Kościoła, musi mieć DNA Chrystusa. DNA Chrystusa. Każdy osobiście. Nie ojciec za całą rodzinę, nie pastor za cały zbór, prezydent za cały kraj. Nie. Każda komórka, każdy człowiek osobiście, każde dziecko Boże osobiście, każdy chrześcijanin osobiście musi mieć DNA w sobie Chrystusa. A więc najpierw się nawrócić. Jak apostoł Paweł, gdy był Szawłem, to jego zmiana nastąpiła wtedy, gdy się nawrócił. On nie szukał nawrócenia, o niego się modlono. Ale gdy Pan przed nim stanął, on otwarcie jak Tomasz pyta, kto ty jesteś. Tomasz miał pytania i Paweł miał pytania, Szawłem miał pytania. Ale Jezus i Tomaszowi, i Szawłowi uczciwie, spokojnie, bez obrazy odpowiada. Ja jestem Jezus, któremu ty się sprzeciwiasz, którego ty prześladujesz. Potem też Paweł pozwolił się, Szawał pozwolił się napełnić Duchem Świętym. Jezus go ochrzcił Duchem Świętym przez usługę człowieka, którego Szawał miał zniszczyć. A więc uległość poddania. Potem też Szawał, gdy wewnątrz wszystko się w nim przemieniło, zaczął opowiadać o Chrystusie. Pamiętamy ten billboard. Słowo stało się ciałem, mieszkało między nami, dotykaliśmy go. I każdy, kto się nawróci, od razu zaczyna świadczyć, od razu zaczyna być aktywny. To właśnie jest ta motywacja poprzez odrodzenie w Chrystusie Jezusie, naturalna motywacja, naturalne wewnętrzne przekonanie, aby też i świadomość, wiedza tego, o co chodzi. Głosimy Chrystusa. Kochani, ale później jest bardzo ważne słowo trwać. Trwajcie. Ja teraz sobie robię już w komputerze następne jakieś kazanie, następny temat wkorzenienie. Wkorzenienie. Dlatego, że czytam teraz kilka książek naraz Ryszarda Kapuścińskiego. I akurat tam, gdy on opisuje, teraz czytam książkę Heban, opisuje właśnie ludy afrykańskie i opisuje ich różnicę ulicy afrykańskiej w tym mieście, gdzie on był, w tym kraju, gdzie on był i ulicy europejskiej. I mówi, w Europie każdy na ulicy się gdzieś śpieszy. Jakiś jest cel, jest ciągły ruch, ale jakiś uporządkowany. Tutaj ludzie zalegają. Tutaj oni gotują, jedzą, tu mają jakieś atrakcje, bo ktoś coś ukradł i go łapią, mają atrakcje, tu drzemią, tutaj umierają. Ulica jest ich życiem, dlatego że oto są ludzie wykorzenieni. Z wiosek tu przybyli, nic nie znaleźli, tylko wspólny bruk, wspólną ulicę i wspólne bytowanie bez żadnego celu. Pomyślałem sobie, jak to jest bardzo ważne, że my mamy być wkorzenieni w Chrystusa Jezusa. Zakorzenieni. A więc dać się zakorzenić. Jeśli roślinka jest ruchliwa i z doniczki w doniczkę skacze, bo dobiera sobie kolory doniczek, to chyba jesteśmy w porządku. Jeśli ogrodnik wsadzi tę roślinkę w to miejsce, zasilił, nawadnia, niechaj w tym miejscu tkwi i się wkorzenia, a nie skacze i zmienia. A więc musimy być wkorzenieni w Chrystusa Jezusa i stąd jest wyraz trwać. To nie jest stagnacja. Ja należę do ludzi, którzy są, owszem, konserwatystami, ale ludźmi, którzy są konserwatystami współczesnymi, którzy są konserwatystami tymi, którzy cały czas szukają nowych rzeczy i się rozwijają. Ale jestem twórczym konserwatystą. Trzymam się Chrystusa, a formy zmieniam co jakiś czas. Co jakiś czas formy zmieniam. Dlatego, że forma jest rzeczą względną, a Chrystus jest rzeczą, właśnie osobą, fundamentem bezwzględnym. I wtedy, kochani, w nas nie będzie świata. My będziemy w świecie siłą, mocą, będziemy energią, tak jak sól, światłość, list, woń. Natomiast świata w nas nie musi być. I na koniec taki przykład, który jako student teologii, gdy robiliśmy pewien przegląd starych czasopism chrześcijańskich, znalazłem opowiadanie Sadhu Sundar Singha. To jest Sikh, który się nawrócił, Hindus, nawrócił się w dramatyczny sposób do Chrystusa i stał się misjonarzem Indii, też i Tybetu. I gdy właśnie wędrował przez Tybet, nagle poczuł zapach, jakiś dziwny zapach. Fiołek, tu fiołek, gdzie fiołek? Patrzy, a tam jest jakaś kupa nawozu, kupa gnoju już wyschłego, a z boku podchodzi, rośnie sobie fiołek. Ten fiołek przebił wszelkie zapachy. Przez krótki okres dykwitu, gdy wydawał tę woń, jednak dominował nad tym miejscem, które powinno inaczej pachnieć. I to właśnie jest twoja i moja rola w tym świecie.